Więcej serca
i mniej barier. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witam pana dyrektora, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Zaprosiłam pana, żeby porozmawiać o tym, co niedawno wydarzyło się w Warszawie, a był pan uczestnikiem. Mianowicie podsumowano ponad dwuletnie działania zmierzające do wypracowania nowej ustawy wdrażającej konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. Tak ma nazywać się ta nowa ustawa. Na nią z niecierpliwością czeka środowisko osób z niepełnosprawnościami. Do kogo tutaj należy inicjatywa ustawodawcza? Kto wymyślił, że trzeba taką ustawę podjąć?
Konieczność wprowadzenia dodatkowych regulacji dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych wynika z ratyfikowania przez Polskę w 2012 roku Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Jest 2012 rok, no to jest już sporo czasu temu i cały czas ta konwencja jest ratyfikowana, ale jeszcze nie wszystkie zapisy są wdrożone, tak?
Nie, bo tutaj się możemy powiedzieć inaczej, żeby wdrożyć ją głębiej i efektywniej, konieczne są dalsze zmiany legislacyjne, tak aby to całościowe myślenie o roli w społeczeństwie osoby z niepełnosprawnością, o samodzielnym, godnym życiu osoby z niepełnosprawnością, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, stało się, było regulowane przez wszystkie gałęzie prawa i było regulowane kompleksowo.
Bo tutaj można powiedzieć, że w tej chwili w Polsce mamy taki stan jakby trochę przestarzały, anachroniczny, prawda, jeśli chodzi o prawa osób z niepełnosprawnościami w stosunku na przykład do, nie wiem, innych krajów na świecie. My jesteśmy trochę z tyłu jeszcze cały czas.
Myślę, że jesteśmy w takim okresie ewolucyjnych zmian. Mamy za sobą zmiany, które wprowadziliśmy na podstawie poprzedniego dokumentu standardów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. To poprzedni dokument Organizacji Narodów Zjednoczonych. Uregulowaliśmy status osób z niepełnosprawnościami w zakresie rynku pracy, w zakresie szeroko rozumianej polityki społecznej, ale mamy do wdrożenia i zmiany sytuację osób niepełnosprawnych w niektórych gałęziach prawa, chociażby w prawie cywilnym, w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego, w zakresie zmiany sposobu wsparcia aktywności zawodowej.
Na co pan zwrócił uwagę w czasie tych konsultacji, w których pan brał udział? Bo one trwały 2 lata, to było wiele spotkań na różne tematy, które były poruszane na tych spotkaniach. Czego tak naprawdę ma dotyczyć? Co ona ma zmieniać, ta ustawa? Co jest tak istotne dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i tych wszystkich organizacji wspierających?
Prace trwały tak długo, prace były koordynowane przez Polskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Fundację Aktywnej Rehabilitacji, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Efektem prac jest kilkusetstronicowy, bodajże 800-stronicowy raport, który dotyka wszystkich gałęzi życia osób z niepełnosprawnością. Ta zmiana polega na zmianie filozofii, czyli odejście od tego, o czym zawsze mówiliśmy, od integracji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie ku samostanowieniu i realizacji ról życiowych jak najbardziej samodzielnie, niezależnie od tego, jaką jestem osobą z jaką niepełnosprawnością. To jest ta kluczowa zmiana. Do najważniejszych postulatów zaliczyłbym to, o czym się teraz mówi i deklaruje się wprowadzenie tych regulacji w najbliższym czasie poprzez właśnie nie działania projektowe, tylko stałe regulacje prawne dotyczące asystencji osoby z niepełnosprawnością, wspomaganych społeczności mieszkaniowych, czyli deinstytucjonalizacji, odejście od dużych placówek, w których mieszkają osoby głęboko niepełnosprawne, niesamodzielne i zmiany sposobu wsparcia zatrudnienia, tak żeby pomoc w większym stopniu szła za osobą z niepełnosprawnością, nie była dedykowana tylko do pracodawców.
Czyli konwencja generalnie mówi o takiej równości w traktowaniu i w równości w egzekwowaniu swoich praw. Ja teraz sobie tak pomyślałam, że trudno sobie wyobrazić taką ustawę, która by na przykład mówiła, że każdy człowiek ma, prawda, nie wiem, może pracować, powinien pracować i albo na przykład może, nie wiem, mieszkać w własnym mieszkaniu. To nam się wydaje osobom sprawnym na przykład zupełnie absurdalne, tak? Natomiast osoby z niepełnosprawnościami, no niestety borykają się z tego rodzaju problemami.
problemy są różne. Znaczy, to jest sposób nałożenia na państwa, które ratyfikowały konwencję, a Polska jest stroną konwencji, obowiązku niwelowania barier. Barier szeroko rozumianych, które stanowią przeszkody w samodzielnym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami.
Ta ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, jeśli zostanie skierowana, przyjęta, prawda, przez parlament, no to ona będzie ze sobą niosła kolejne jakieś tam decyzje, zmiany legislacyjne, prawda? To nie tylko to, że my sobie napiszemy, co powinno być w takiej ustawie, tylko też kolejne zmiany za tym powinny iść jeszcze dalej, tak?
To jest głębsze. Pierwszy ruch w kierunku generalnych zmian systemowych. Możemy podać taki przykład działań, które realizują samorządy powiatowe od 99 roku i ten katalog zadań ma już ponad 20 lat. I on także wymaga zmiany. Zmiany sposobu myślenia. Zmieniają się technologie, zmieniają się formy wsparcia i środowisko osób z niepełnosprawnościami bardzo oczekuje i bardzo by chciało, aby regulacje prawne poszły za tymi technologicznymi zmianami, które w życiu nam towarzyszą. To po pierwsze. Poza tym zmiana w sposobie postrzegania roli osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie, położenie nacisku na samodzielność, godność życia i samostanowienie.
Tu jest duża praca chyba do wykonania, jeśli chodzi o taką politykę społeczną, bo myślę sobie, że w społeczeństwie informacja o konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych no nie jest powszechnie znana i o tych zmianach, które w prawach osób z niepełnosprawnościami. Myślę sobie, że też częściowo być może wśród osób z niepełnosprawnościami nawet nie jest to tak powszechne, których ona to dotyczy, prawda?
Muszę zgodzić się z tezą pani redaktor. Rzeczywiście duża część osób z niepełnosprawnościami nie ma też świadomości, że jest to źródło prawa międzynarodowego, na które wprost można się powoływać. To trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tylko umowa międzynarodowa, ale to jest umowa międzynarodowa, która stała się źródłem prawa, które można w praktyce stosować i chociażby w ramach spraw załatwianych w toku postępowań sądowych na te normy od 2012 roku można się powoływać.
Czyli na przykład można się powołać na prawo do na przykład, nie wiem...
Na przykład na prawo do samostanowienia, na prawo do braku dostępności, na prawo do zatrudnienia.
Nałożyła też ta konwencja na Polskę taki stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji tych swoich praw. Co już się wydarzyło, a co jeszcze czeka na wdrożenie, na zmianę? Co wynika z tych konsultacji społecznych, na co środowisko najbardziej zwracało uwagę?
Tak jak już powiedziałem, na pewno to, co się wydarzyło i jesteśmy tego świadomi w debacie nie tylko w środowisku osób z niepełnosprawnością, ale w debacie ogólnospołecznej mamy już świadomość konieczności zapewnienia likwidacji barier przestrzennych, zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnością komunikacyjnej, informacyjnej, architektonicznej w urzędach. Czeka nas, i tutaj dyskusje trwają, zmiana idąca w tym kierunku, aby taka dostępność dotyczyła wszystkich instytucji, które świadczą usługi publiczne, chociażby operatorów telefonii, operatorów dostarczycieli energii elektrycznej, dostarczycieli innych usług o charakterze powszechnym. I to się już zmieniło. Każdy, kto podróżuje, też wie, że wiele z absurdów, które mogliśmy widzieć, już ich nie ma. To nie oznacza, że jest doskonale, ale jesteśmy w procesie zmian i to się dzieje. Łatwiej też jest skorzystać z usług publicznych, aczkolwiek tutaj elektronizacja usług także jest czasami pułapką w postaci izolacji osób z niepełnosprawnością.
Tutaj też środowisko zwraca chyba uwagę na prawo do godnego, niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnością i także zmianę pewnych takich społecznych, nie wiem może jak to nazwać, sądowych przyzwyczajeń na przykład dotyczących chociażby instytucji ubezwłasnowolnienia na rzecz, proszę mi podpowiedzieć, jak to się...
Na rzecz procesu wspomaganej decyzji.
No właśnie.
Natomiast rzeczywiście...
Instytucji, także asystenta osobistego osoby tak. z niepełnosprawnością, która...
I samodzielnego mieszkania w małych wspólnotach mieszkaniowych dla osób z głęboką niepełnosprawnością.
Mamy, panie dyrektorze, różne rodzaje niepełnosprawności dotykają ludzi. Która z tych grup pana zdaniem na obecnym etapie ma takie największe trudności w tym egzekwowaniu swoich praw i wymaga ta grupa jakby największego wsparcia, jeśli chodzi o tą nową legislację, o te zmiany w prawie?
Powiedziałbym tak, że na pewno są to te grupy osób, które są osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, czyli mają więcej niż jedną dysfunkcję organizmu. Są to na przykład osoby głuchoniewidome, są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z dysfunkcją głęboką słuchu, osoby niesłyszące czy osoby niewidome i niedowidzące. Tutaj ten poziom wsparcia jest największy. Na Pomorzu także udaje nam się już dzięki aktywności organizacji pozarządowych tworzyć wspomagane społeczności mieszkaniowe. 5 organizacji pozarządowych takie placówki prowadzi. My je współfinansujemy jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i to jest coś, czym możemy się pochwalić i rzeczywiście te doświadczenia są promowane na pozostałą część kraju.
A jak pana zdaniem, panie dyrektorze, należałoby pracować, jeśli chodzi o taką informację wśród społeczeństwa? No my tutaj, prawda, siedzimy dzisiaj w radiu, robimy rozmowę, staramy się uświadamiać, ale to może się okazać niewystarczające. Jakie działania w pana opinii byłyby najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o tą zmianę świadomości w społeczeństwie, jeśli chodzi o niepełnosprawność?
Ja bym powiedział, że są to dwie rzeczy. Jednak zmiana, chyba najważniejszą jest zmiana postaw samych osób z niepełnosprawnościami. Odejście od postawy, z którą się często środowisko kojarzy, od postawy roszczeniowej ku postawy właśnie, którą bym nazwał ta postawę samostanowienia, czyli kreowania zmian, wprowadzenia zmian ewolucyjnych, systematycznego, z uporem mówienia o własnych potrzebach i oczekiwaniach. To, co dzieje się na Pomorzu, czym możemy się pochwalić, to rzeczywiście duża sieć organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych, czy też osób wspierających osoby z niepełnosprawnością, które skutecznie działają, współpracują. Mamy organizacje działające na terenie całego województwa od lat i ich atutem jest także to, że często wyprzedzają rozwiązania ustawowe, wprowadzają dzięki własnej kreatywności, własnym doświadczeniom i próbując rozwiązywać potrzeby osób z niepełnosprawnością, nowoczesne rozwiązania i technologie.
Bo wracając jeszcze do tego mojego pytania, to wydaje mi się, że osoby z niepełnosprawnością często są też społecznie tak postrzegane właśnie jako osoby, które no, albo wymagają wsparcia, tak, stałego, czyli takie powiedzmy no, proszące o pomoc i tak dalej, albo z drugiej strony jako bohaterowie, którzy, prawda, pokonują jakieś te niezwykłe trudności, tak w mediach też często są postrzegane i przedstawiane. To trzeba zmienić, po prostu osoba z niepełnosprawnością jest człowiekiem tak jak każdy inny, której coś się udaje, coś się nie udaje, prawda, w życiu.
Ja bym położył jeszcze nacisk, oprócz tego, że należy od tych dwóch postaw odejść, szczególnie od tej postawy bohatera, położyłbym nacisk na postrzeganie potencjału. W każdej osobie, a w osobie z niepełnosprawnościami szczególnie, mamy różne potencjały, które można wykorzystać. To często widać także w tym, co jest naszym doświadczeniem, w kontaktach z pracodawcami osób z niepełnosprawnościami, że część pracodawców obawia się zatrudnienia, bo nie wierzy w możliwości i potencjał samych osób z niepełnosprawnością. to trzeba podkreślić, że w nas, bo ja także przecież jestem osobą niepełnosprawną, tkwi potencjał, który można i należy wykorzystywać.
Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest z nami. Proszę Państwa, wracamy do rozmowy za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W połowie października odbył się Pomorski Konwent Regionalny Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. To takie spotkanie, w czasie którego dyskutuje się o problemach środowiska osób z niepełnosprawnościami. W tym roku tematem były te związane z egzekwowaniem praw osoby z niepełnosprawnością, między innymi w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości oraz dotyczące tematy funkcjonowania rodziny osoby z niepełnosprawnością. Dużo rozmawiano właśnie o mieszkalnictwie. Pan uczestniczył w konwencie. Jakie ma pan spostrzeżenia po tym spotkaniu? To są takie rzeczywiście palące problemy tutaj na Pomorzu?
Tak, to jest po raz kolejny, bo był to już 8. konwent. Miałem przyjemność przysłuchiwania się głosom środowiska i ponownie Pomorze dotykało tematów, które są ważne, a nie są modne, bo problem dostępu wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością i jako stron postępowań, i jako osób zatrzymanych, bo przecież o tym także mówiono, to jest temat, który nie często przebija się do dyskusji.
Tam dużo mówiono między innymi o tym, jakie prawa i czy one są do wyegzekwowania ma na przykład osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która nie wiem, jest jako świadek przesłuchiwana, czy po prostu generalnie jest też sprawcą jakiegoś przestępstwa, czy ma w ogóle jakiś kontakt z policją czy w sądzie, a także osoby głuche, z którymi trudniej jest się porozumieć, jeśli na przykład, nie wiem, nie ma tłumacza języka migowego. Też nie każda
tak,
osoba,
tutaj,
prawda?
Wspomniano o instytucji osoby przybranej, czyli osoby,
no
która może w toku różnych czynności.
To może powiedzmy słuchaczom, co to znaczy, kto to jest osoba przybrana? Pan jest prawnikiem, to na pewno pan tutaj świetnie to wytłumaczy.
Postaram się nie zawieść. Osoba przybrana to jest osoba, która może w czynnościach za zgodą sądu, czy też za zgodą policji uczestniczyć. Jest to osoba, która z osobą niepełnosprawną, zgodnie z jej decyzją, bierze udział i jej pomaga, czy też czy tłumaczy to, co osoba głęboko niepełnosprawna mówi, czy też na przykład czyta jej dokumenty w toku wykonywania czynności. Oczywiście dzieje się to za zgodą danego organu, czy sądu, czy poszczególnych funkcjonariuszy policji, czy prokuratury.
Konwent też zwrócił uwagę na to, że na sprawę biegłych sądowych, którzy często jakby no nie do końca spełniają, powiedzmy, oczekiwania, tak bym to nazwała, i zaapelował wręcz do tego, żeby organizacje społeczne, które działają w obszarach pewnych niepełnosprawności, no same starały się takich biegłych przygotować, swoich biegłych, ludzi, którzy no, znają bezpośrednio problemy i są na bieżąco, jeśli chodzi o funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Pana zdaniem to jest dobry kierunek?
To jest tak, kolejny ważny obszar do uregulowania, mówiąc językiem prawnym, postulaty dotyczyły tego, aby, znaczy opisywano fakty i zdarzenia, z których jasno wynikało, dyskutanci wskazywali na konkretnych przykładach sytuacji, gdzie widać, iż biegli sądowi, niektórzy, nie stosują nowoczesnych technik w zakresie oceny funkcjonalności osób z niepełnosprawnością, schematycznie klasyfikują osoby z niepełnosprawnością jako osoby, które nie mogą wyrażać swoich opinii, niezależnie od tego, jaka jest głębokość niepełnosprawności, nie mogą skutecznie uczestniczyć w toku postępowań sądowych i jako strony, i jako świadkowie. I często, tak jak wynikało to z tych omówionych przykładów, wynika to z braku bieżącej wiedzy w tym zakresie, tego, co się zmieniło, jeśli mogę, co się zmieniło w zakresie technologii komunikowania się. To jest bardzo poważne wyzwanie, jak mogą komunikować się osoby głęboko niepełnosprawne, także przy pomocy różnych urządzeń i narzędzi, jak mogą osoby z dysfunkcją wzroku zapoznawać się z dokumentacją, jak mogą pracować. To wszystko ma przełożenie na możliwość dochodzenia swoich praw samodzielnie.
W takim razie, bo ten konwent regionalny jest częścią, można powiedzieć, taką regionalną kongresu osób z niepełnosprawnościami, który zaplanowany jest w tym roku na koniec listopada i pojadą przedstawiciele Pomorza na ten kongres na pewno, z pewnością. O czym tam Pana zdaniem powinno się rozmawiać? Co jest w tym roku taką najbardziej palącą potrzebą do omówienia?
Na pewno powróci temat, który był i jest ostatnio mocno sygnalizowany przez środowisko, to znaczy temat asystencji, uregulowania statusu asystenta i świadczeń dla asystentów osób z niepełnosprawnością w sposób ustawowy, tak żeby to nie było tylko działanie konkursowe od konkursu do konkursu. Temat uregulowania stworzenia ram prawnych dla funkcjonowania wspomaganych społeczności mieszkaniowych także w sposób, poprzez stałą legislację, i myślę, ten pomorski postulat, który od lat jest przez środowisko zgłaszany, odejścia od tak rozumianej instytucji ubezwłasnowolnienia, która ma już lat 60 tak naprawdę i odstaje od rzeczywistości ku wspomaganemu decydowaniu przez osoby głęboko niepełnosprawne.
Na czym to by miało polegać? Bo może słuchacze nie bardzo wiedzą, na czym polega. Jeśli jest osoba ubezwłasnowolniona, to ma opiekuna prawnego
i
tak?
Mówiąc najprościej, żeby tutaj nie komplikować słuchaczom stanu faktycznego, podejmuje opiekun prawny w jej imieniu wszystkie decyzje. Niektóre decyzje wymagają zgody sądu. Zmiana właśnie wynikająca z konwencji o prawach osób niepełnosprawnych mówi o tym, że dążymy do takiej sytuacji, i aby ustawodawca umożliwił podejmowanie decyzji przez samą osobę głęboko niepełnosprawną z możliwością wspomagania tej decyzji przez osoby wskazane, czy to wskazane przez sądy, czy też osoby bliskie danej osobie, mówiąc najprościej.
Chciałam wykorzystać też Pana obecność tutaj w studiu, aby zapytać o nowy konkurs, który ogłosił PFRON już jakiś czas temu, w październiku. W ramach tego konkursu, który się nazywa Możemy Więcej, będzie można otrzymać dofinansowanie. Proszę powiedzieć, co to jest za konkurs, kto i na co może dostać to dofinansowanie.
Jest to konkurs,
taki chyba bardzo duży, największy,
jest,
prawda?
To coroczny ogólnopolski konkurs, który ogłasza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla organizacji pozarządowych, które mogą ubiegać się o sfinansowanie projektów w cyklach rocznych lub nawet trzyletnich, chociażby z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, prowadzenia różnych form wsparcia, placówek wsparcia w rehabilitacji kompleksowej, działań informacyjnych, zmiany postaw, szkoleń, doradztwa, działań sportowych, wydawniczych. Tych obszarów jest 6. Trzeba pamiętać, i to jest ważne, że po raz pierwszy w tym konkursie, te konkursy w takiej formie są realizowane z różnymi zmianami od 2008 roku, natomiast po raz pierwszy cały proces aplikowania, zawierania umowy i rozliczenia umowy będzie odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną w systemie IPFRON Plus. Także prosimy bardzo, aby te organizacje, które nie są stronami umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zarejestrowały się w tym systemie, założyły własne konta, z których dalej będą korzystały. Przypomnijmy, że wnioski można składać do 5 grudnia do godziny 12.
Do tego za chwilkę.
Dobrze.
Dlaczego akurat te obszary, które Pan wymienił, czyli rynek pracy, funkcjonowanie, aktywne życie, to są wszystkie obszary, w których wsparcie jest udzielane przez PFRON osobom z niepełnosprawnościami?
Trochę to wynika z doświadczenia i tych umów, które obsługujemy na Pomorzu. W ramach poprzednich konkursów w tej chwili mamy czynne 67 umów na blisko 30 milionów złotych i widzimy, które z form wsparcia cieszą się największym zainteresowaniem, Nas także najbardziej interesują projekty prozawodowe, takie, które mają służyć znalezieniu pracy przez co najmniej 20% osób z niepełnosprawnością lub projekty aktywizujące społecznie osoby z niepełnosprawnością, czy też właśnie, jak my to nazywamy w języku wewnętrznym, projekty pozwalające na prowadzenie placówek z zakresu rehabilitacji ciągłej i kompleksowej.
Czyli to jest tak naprawdę, to są pieniądze na funkcjonowanie tych placówek, tak? Na funkcjonowanie, na przyjmowanie osób z niepełnosprawnościami, na jakieś...
Na udzielanie wsparcia. W przypadku placówek mówimy o udzielaniu wsparcia przez co najmniej 10 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu. To działanie i tu aktywność organizacji pozarządowych jest bardzo ważna, chociażby na terenach wiejskich, gdzie organizacje stają się jedynym miejscem, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać kompleksowego wsparcia. Tu ja szczególnie zawsze myślę o dzieciach i młodzieży z małych miejscowości, z terenów wiejskich. Tutaj możemy powiedzieć chociażby na Pomorzu, to jest Fundacja Wróć, Fundacja Sprawnie Inaczej, wiele innych organizacji, które takie wsparcie udzielają.
A panie dyrektorze, w którym z tych obszarów, które pan wymienił, są największe deficyty w pana opinii, jeśli chodzi o świadczenie tego wsparcia?
Myślę, że tutaj największym wyzwaniem ciągle będzie finansowanie i tworzenie placówek mieszkalnictwa wspomaganego dla małych grup osób z niepełnosprawnością. Takie projekty są przez 5 organizacji na terenie Pomorza już realizowane. Najdłużej realizuje taki projekt Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ale chociażby Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. I widzimy, że właśnie konwencyjnie jest potrzeba, aby kolejne takie placówki powstawały, zapewniały osobom dorosłym samodzielne funkcjonowanie. Musimy o tym pamiętać, to jest też ważne, o tym bardzo rzadko się mówi, że szczególnie dla głęboko niepełnosprawnych osób życie ma gigantyczną zmianę wtedy, kiedy odchodzą ich bliscy. To jest poważne wyzwanie dla nas wszystkich.
Panie dyrektorze, a jakie warunki musi spełnić organizacja, która do takiego konkursu przystępuje? Musi mieć jakieś doświadczenie, czy można sobie po prostu założyć fundację czy stowarzyszenie i
fundacja
aplikować?
Musi mieć odpowiednie doświadczenie w zakresie realizowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Uzależniamy od tego doświadczenia kwoty maksymalnej pomocy. Na przykład organizacje, które mają mniej niż 12 miesięcy, mają odpowiednie statutowe zapisy o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą uzyskać pomoc finansową w kwotach nieprzekraczających 100 tysięcy. Natomiast organizacje działające do 24 miesięcy, już w momencie składania wniosków, jeżeli mają ten staż 24-miesięczny, mogą uzyskać dofinansowanie w różnych projektach do 500 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. W skali kraju przeznaczyliśmy ten konkurs, który jest konkursem ogólnopolskim, 300 milionów złotych i ta kwota na pewno będzie się zmieniała w górę.
Czy w tym konkursie można złożyć więcej niż jeden wniosek, na przykład w kilku obszarach? Ktoś chce pomagać, jeśli chodzi o... Jakaś organizacja chce pomagać w zakresie aktywizacji zawodowej albo też na przykład upowszechniać pozytywne postawy społeczne.
Tak, to są dwa różne... maksymalnie organizacje mogą złożyć trzy wnioski.
Trzy wnioski. To jak wnioski. Powiedzmy w takim razie jeszcze, jak z tym wniosek składamy? Jak można,
wniosek,
do kiedy?
Wniosek składamy do 5 grudnia do godziny 12 drogą elektroniczną w systemie IPFRON Plus. Odsyłam wszystkich Państwa zainteresowanych na stronę internetową Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pfron.org.pl. Uruchomiliśmy i zapraszamy do kontaktu z oddziałami funduszu, w tym oddziałem pomorskim PFRON w Gdańsku. Tam pracownicy są do dyspozycji, będą udzielali i udzielają pomocy w tym zakresie.
Rozstrzygnięcie tego konkursu?
Rozstrzygnięcie tego konkursu, myślę, że to jest styczeń, dlatego że grudzień to będzie okres oceny wniosków i podpowiem wszystkim, którzy chcą składać wniosek, proszę pamiętać, że wnioski oceniają osoby z innych części Polski, więc proszę nie zakładać, że wszyscy wiedzą, co państwo robią. Proszę używać języka z konkursu, z ogłoszenia o konkursie, przepraszam, i proszę precyzyjnie pisać, jakie państwo macie doświadczenie, co państwo już zrealizowaliście i co zrealizowaliście ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To się bardzo przydaje.
Na jaki okres czasu będzie ten, to jest na rok, tak?
Umowa, czy umowy mogą być roczne lub trzyletnie. I to już jest decyzja organizacji pozarządowej, w zależności też od rodzaju działania. Tych 6 obszarów mamy w konkursie, które organizacja wybierze.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Dariusz Majorek, dyrektor oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, był moim i państwa gościem. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier.